Klasyka muzyczna.
Obiecałyśmy Państwu dzisiaj uzupełnienie podsumowania sezonu artystycznego Poznania, jeśli chodzi o inne instytucje artystyczne. Poprzednie audycje poświęciłyśmy Teatrowi Wielkiemu i Filharmonii, dwóm wiodącym instytucjom, ale to, co dzisiaj powiemy, to wcale nie oznacza, że te instytucje nie są wspaniałe i nie mają wiele do powiedzenia. Witamy Państwa ponownie, Alina Kurczewska.
Ewa Mikołajewska.
Rozpoczynamy od Orkiestry Kameralnej Amadeus Agnieszki Duczmal i tu muszę powiedzieć, że bardzo jestem szczęśliwa, że się udało dzięki naszemu prezesowi zawrzeć umowę i większość koncertów Orkiestry Kameralnej Amadeus znalazła się na naszej antenie. I powróciliśmy do dawnej, pięknej tradycji, bo przecież to orkiestra radiowa, orkiestra Polskiego Radia, która przy naszej instytucji, najpierw poznańskiej, potem warszawskiej, działa od 1977 roku. Tych koncertów i wrażeń muzycznych było sporo, prawda?
Ja naliczyłam, że było konkretnie 7 koncertów, jakie Amadeus dał w tym sezonie artystycznym w Poznaniu. 26 października, Echa Korzeni, Emigranci, i w programie znalazł się spis Pisak Panufnik, a solistą był Krzysztof Węgrzyn, od 1993 roku profesor Akademii Muzycznej w Hanowerze i zarazem inicjator podobnego konkursu skrzypcowego jak nasz Wieniawski, to tam jest w Hanowerze konkurs imienia Józefa Joachima.
To był koncert, w którym przypomnieliśmy sobie koncert Andrzeja Panufnika. Rok Panufnika trwał, więc mieliśmy okazję po raz kolejny usłyszeć ten piękny utwór. Było pełne życia koncertino na orkiestrę smyczkową, ale dla mnie odkryciem była serenada na smyczki Radzyńskiego. Zupełnie nieznana w Polsce, on wyemigrował z Polski. I ten koncert, który prowadziła Agnieszka Duczmal, niewątpliwie jak zwykle zostawił trwały ślad. Może powiedzmy, że Agnieszka Duczmal niedawno, bo 29 czerwca, została honorową obywatelką miasta Poznania i jej takim emblematem zawsze jest perfekcja i emocja. I właściwie i tej perfekcji, pięknego brzmienia i emocji w tych koncertach nam nie brakowało.
16 listopada Amadeus wystąpił z kolejnym koncertem Romantycy XX wieku. I tutaj na podium dyrygenckim stanęła Anna Duczmal-Mróz, a w programie znalazła się m.in. taka kompozycja jak drugi koncert fortepianowy Kilara i Kamer Symfonii nr 1 Mieczysława Weinberga, a także znana już z wielokrotnego wykonywania przez Amadeus suita z czasów Holberga Griga. Solistką była Beata Bilińska, notabene prawykonawczyni koncertu Kilara z Nosprem pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, także dwukrotnie nominowana do paszportu polityki, trzykrotnie do nagrody Fryderyka.
To bardzo ciekawa pianistka, mamy jej nagrania, znamy jej dokonania. Koncert Kilara, bardzo specyficzny utwór, przekazała z pełną pasją. Natomiast znowu chciałabym odnotować Kamer Symfonii Mieczysława Weinberga. To kompozytor, który ostatnio przeżywa drugą młodość od strony artystycznej, nie żyje już, z Moskwą był związany, ale Anna Duczmal-Mróz, która coraz bardziej mnie zaskakuje swoją dojrzałością, swoimi interpretacjami, udało się z muzyki Weinberga wydobyć jej liryzm, jej romantyzm, no i pokazać nam kawał dobrej kameralistyki.
Thank you.
14 grudnia to było święto dla całego muzycznego Poznania. Mówię tak tutaj patetycznie, dlatego że z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus wystąpiła Ewa Podleś, a obok niej oczywiście druga gwiazda, czyli Agnieszka Duczmal. Obie panie ze sobą już kilkakrotnie współpracowały, nie tylko zresztą w Polsce, ale także poza jej granicami. Tym razem w wykonaniu pani Ewy Podleś i Amadeusa usłyszeliśmy wspaniałą kantatę Józefa Haydna Ariadna na Naxos. Niepowtarzalna barwa głosu, bogactwo brzmienia, no po prostu rewelacyjna technika na dodatek, także ja pamiętam, że oszołomiona wyszłam z tego koncertu, nie mówiąc o wspaniałym towarzyszeniu Amadeusa.
Panie spotkały się już w swoim czasie na niemieckim bardzo prestiżowym festiwalu. Agnieszka Duczmal, ja miałam wrażenie, że ona podąża za myślami Ewy Podleś. I tutaj obie panie stanowiły rzeczywiście homogeniczną całość. Ewa Podleś ostatnio znowu nam pokazuje, że jest w znakomitej formie. Przypomnijmy, niedawna nagroda z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej L'Orfeo d'Or.
21 stycznia Amadeus wystąpił znowu pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Tym razem solistą był znany już państwu wcześniej z naszej anteny, także z naszych nagrań prezentowanych w klasyce muzycznej i z udziału w Akademii Gitary, wspaniały...
I w Poznań Barok, i w Paradyżu. Tak. Spotykaliśmy się już z Avitalem kilkakrotnie.
Izraelski mandolinista, no, jako pierwszy mandolinista zdobył nominację do nagrody Grammy, grał m.in. w Carnegie Hall. W programie znalazł się Vivaldi i Koszewski, Koszewskiego Concerto Grosso, suita w dawnym stylu, a Vivaldiego koncert D-dur właśnie w opracowaniu na mandolinę. Także zabrzmiała muzyka Kazimierza Serockiego.
To było jedno z ostatnich wykonań utworów Andrzeja Koszewskiego, gdy jeszcze kompozytor żył. Więc piękny gest ze strony Agnieszki Duczmal. Ja wiem, że ona to Concerto Grosso kompozytora często wykonywała. Tym razem zabrzmiało pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Precyzja Avitala z precyzją Amadeusa współgrała, a na zakończenie jeszcze usłyszeliśmy symfonietę na dwie orkiestry smyczkowe Kazimierza Serockiego. Znowu piękny wieczór.
Następny koncert Amadeusa, to był 2 marca, wieczór argentyński, zgromadził bardzo wielu melomanów Auli Uniwersyteckiej, która prawie pękała w szwach, a wszystko dlatego, że w programie znalazł się Astor Piazzolla i Manuel de Falla, a solistami tego koncertu, którymi dyrygowała Agnieszka Duczmal, byli gitarzysta Łukasz Kurapaczewski, wiolonczelistka Karolina Jaroszewska i akordeonista Maciej Frąckiewicz i oczywiście cała orkiestra Amadeusa.
Obaj panowie tworzą duet. Zresztą niedawno na koncercie inaugurującym tegoroczny festiwal muzyki organowej i kameralnej w Komornikach miałam okazję podziwiać ich solowo. Oni są jednym organizmem. Jeden i drugi to fani dźwięku, precyzji, współgrania, współmyślenia. Oni sobie dopowiadają myśli tak, jak to by była jedna osoba. I to się czuło również na koncercie z Amadeusem, a ponieważ grają wspólnie z Karoliną Jaroszewską, no to tworzyli wspaniały tercet. Och, ta muzyka oddychała, żyła, odpływała, przypływała. Tu gorące rytmy, tu nieco liryzmu. Czulna batuta Agnieszki Duczmal. Mamy to wszystko zarejestrowane i nic się nie rozczarowujemy, kiedy tych nagrań słuchamy. Z nich płynie ten żar, ta emocja, ten rytm tanga.
10 maja to kolejne spotkanie z Amadeusem w Auli Uniwersyteckiej pod hasłem Romantyczne niepokoje. Ponownie na podium dyrygenckim Agnieszka Duczmal, a jako soliści wystąpili znakomity litewski wiolonczelista i dyrygent, notabene zwycięzca konkursu Czajkowskiego, Dawid Geringas i młodziutka laureatka pierwszej nagrody 12. Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego imienia Kazimierza Wiłkowskiego w 2014 roku Agata Nowak. I w programie znalazł się pierwszy koncert wiolonczelowy C-dur, zdaje się pierwsza część tego koncertu Haydna, Schumann, koncert wiolonczelowy i 12. kwartet smyczkowy Amerykański Dworzaka.
Wczoraj podsumowując sezon Filharmonii Poznańskiej powiedziałyśmy, że Dawid Geringas wygrał pojedynek, jeśli chodzi o interpretację w tym sezonie koncertów Schumanna. Ja po prostu uwielbiam jego sposób prowadzenia frazy, jego rodzaj budowania emocji, a Agnieszka Duczmal, jej Dwa razy nie trzeba mówić, bo ona ma podobną emocjonalność. Też potrafi zafrapować, potrafi opowiedzieć, potrafi współgrać z solistą. Piękna interpretacja i cóż, nie na orkiestrę symfoniczną, ale na kameralną. Niemniej ta rozmowa, momentami bardzo intymna, wypadła bardzo, bardzo pięknie. A do tego potem ten kwartet amerykański Antonina Dworzaka. Jedna część polskich muzykologów, Agnieszkę Duczmel, za to gani. Inni uważają, niech pokazuje, ona sama broni tej tezy, a ja uważam, że po prostu, choć kwartet amerykański zabrzmiał w nieco większej obsadzie niż to dzieje się w wykonaniu kwartetowym, to dla mnie po prostu było to piękne spotkanie z żywą, wspaniałą muzyką.
Zwieńczeniem tego sezonu artystycznego w Poznaniu, jeżeli chodzi o Amadeusa, był koncert w Dniu Dziecka, 1 czerwca. I rzeczywiście takie hasło było owego koncertu, Amadeus dzieciom. Cykl zresztą powstał parę lat temu, w 2007 roku. I od tego momentu Agnieszka Duczmal stara się zawsze w okolicy właśnie 1 czerwca wystąpić z Amadeusem w auli. Zawsze towarzyszą uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej i choreograf Mirosław Różalski. Tym razem mieli co pokazać obrazki z wystawy Musorgskiego.
Tam nie tylko był Mirosław Różalski, tam było więcej tych choreografów, ale sympatyczne, bardzo miłe przekazanie dzieciom muzyki, powiedziałabym. Natomiast tu przy tym koncercie chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż nie tańczyła wtedy Wiktoria Nowak, która przygotowywała się bardzo, bardzo intensywnie do festiwalu Eurowizji, ale zwróćmy uwagę, że reprezentantka Poznańskiej Szkoły Baletowej wygrała, pokonała 9 konkurentów z Europy. Teraz będzie ją można oglądać na scenie Teatru Wielkiego, a na estradzie Auli Uniwersyteckiej młodzi tancerze ze szkoły baletowej pięknie uzupełniali muzyczną warstwę prezentowaną przez orkiestrę kameralną Amadeus. I tutaj pozwól, że podsumujemy. Ja się bardzo cieszę, że orkiestra wyszła troszeczkę z takiego nurtu stricte radiowego. To, że stała się orkiestrą Urzędu Marszałkowskiego, pozwoliło zespołowi na żywsze uczestniczenie i bardziej regularne i w innym kształcie uczestniczenie w życiu muzycznym Poznania. Amadeus nas zaprasza mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące na koncerty. Czynił to podobnie, ale teraz to jest bardziej skoordynowane i bardziej regularne. I ja się bym bardzo cieszyła, gdyby się udało, aby i w przyszłym sezonie Radio Merkury towarzyszyło zespołowi, abyście państwo, ci, którzy mieszkają poza Poznaniem, mogli uczestniczyć w tych spotkaniach z muzyką, bo Amadeus, Agnieszka Duczmal i jej córka Anna Duczmal coraz częściej to udowadnia, potrafią opowiadać nam piękne muzyczne historie. Słuchaliśmy Presta z Kamer Symfonii Mieczysława Weinberga oraz El Panio Morunio z suity Manuela de Falli. Tutaj solistami byli Karolina Jaroszewska i Maciej Frąckiewicz. Orkiestrą kameralną Amadeus Polskiego Radia dyrygowały Agnieszka Duczmal i Anna Duczmal-Mróz. A co się działo w tym sezonie w Teatrze Muzycznym? Jak państwo pamiętają, nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Muzycznego, ale to było już wcześniej. W tym sezonie Przemysław Kieliszewski miał szansę pokazania, jaki teatr jest jego teatrem. No i już pierwsza premiera dała nam dowód, że wyraźnie teatr muzyczny będzie oscylować w kierunku musicalu. Zresztą już wiemy, że trwają przygotowania do Evity Andrew Lloyda Webbera, a więc ten nurt w teatrze muzycznym będzie bardzo silnie obecny. I już na początku sezonu udowodnili to wykonawcy premierą rzeczywiście musicalu w pełnym wydaniu. To był Jekyll i Hyde.
Na podstawie noweli Roberta Louisa Stevensona z muzyką Franka Wildhorna w reżyserii Sebastiana Gonciarza. Ja tylko przypomnę państwu, że przed tym spektaklem premierowym był przeprowadzony bardzo poważny, specjalny casting artystów specjalizujących się właśnie w repertuarze musicalowym i do wykonania głównej postaci, tej podwójnej postaci Jekylla i Hyde'a został wybrany bardzo już mocno osadzony w nurcie musicalowym Janusz Kruciński. Kostiumy Agaty Uchman, scenografia Mariusza Napierały. No, w każdym razie trzeba powiedzieć, że
i kierownictwo muzyczne Piotr Deptuch.
To też ważne, a przede wszystkim zainteresowanie publiczności, która, jak to się mówi, waliła drzwiami i oknami i naprawdę bardzo wykazała duże zainteresowanie tą premierą. Ludzie przyjeżdżali nawet z tak zwanej Polski, czyli poszła fama w świat, w Polskę, że spektakl jest dobry i późniejsze spektakle właśnie oglądała również liczna widownia spoza Poznania.
A bo to przekonywująca bardzo inscenizacja, osadzona w naszym bardzo pudełkowym wnętrzu teatru muzycznego, nowoczesna, obrotowa scena zaistniała specjalnie w tym celu. Janusz Kruciński rzeczywiście był bardzo silnie zmieniającym swój charakter wykonawcą, pięknie interpretował. Zresztą cała galeria również i naszych solistów tam zaistniała. To było takie nowoczesne otwarcie i poprowadziło w zasadzie nas do tego, że i na następne spektakle w Teatrze Muzycznym już patrzyliśmy troszeczkę innymi oczyma i dobrze się dzieje, że troszeczkę takiego lukru, takiej patyny w niedobrym pojęciu zdarto z tych nowych inscenizacji w Teatrze Muzycznym.
Jeżeli można powiedzieć o pewnym mankamencie premiery Jekylla i Hyde'a, to tutaj poruszyłabym sprawę troszeczkę rażąco intensywnego nagłośnienia. To jest bardzo delikatna sprawa i każdy ma próg tak zwanego bólu czy odsłuchu ograniczony, także to jest sprawa, nad którą po prostu odpowiednie osoby czuwające nad tym ze strony Teatru Muzycznego w Poznaniu muszą czuwać również.
No tak, coś musi zagrać. Nie gra akustyka, musi grać nagłośnienie.
To jest ten moment, to jest ten dzień, gdy wątpliwości i upiory idą w cień. Wszystko to dotąd robiłem po to, by dotrzeć właśnie tu. Pracując dzień po dniu, to jest ten moment, to jest ten dzień, o którym śniłem już nie jeden piękny sen. Niech piękna chwila nadejdzie już, niech doprowadzi sen mnie tam, gdzie leży sens. To jest ten moment, gdy wieczne me dokądś dążenie, męki tworzenia skończą się. jest ten dzień. Niech się święci ten dzień, gdy się marzenia.
I 13 grudnia, i to nie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, ale w scenie na piętrze, była premiera sztuki Anny Burzyńskiej, akompaniator w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza z Lucyną Winkiel i Wiesławem Paprzyckim w dwóch wiodących rolach. Właściwie to jest duet na dwoje aktorów.
Trzeba przyznać, że wiemy, że są to bardzo dobrzy wykonawcy. W wypadku Wiesława Paprzyckiego to solista, śpiewak. Pani Lucyna jest raczej aktorką, ale oboje się doskonale odnaleźli. Napisany scenariusz z ogromną świadomością, jak może wyglądać życie śpiewaczki, bo to o to chodzi. Zakochany akompaniator w śpiewaczce, której to wyznaje w pewnym momencie i co z tego wynika. Wspaniała rola obu wykonawców, a dla pana Wiesława Paprzyckiego to ja jestem w ogóle pełna uznania za bardzo wiele ról, które wykonuje na deskach Teatru Muzycznego.
To tylko tak gwoli odnotowania. I była operetkowa lista przebojów, to były tak zwane koncerty sylwestrowe. No i już a konto Nowego Roku, 23 i 24 stycznia, w Teatrze Muzycznym w Poznaniu zagościła premiera Hello Dolly, wspaniałego musicalu z muzyką Jerry Hermana w reżyserii Marii Sartowej pod kierownictwem muzycznym Adama Banaszaka ze scenografią Iwa Koleta. A w roli Dolly wystąpiła gwiazda polskiej operetki.
Grażyna Brodzińska rzeczywiście pojawiła się jako gwiazda. Potem zobaczyliśmy Agnieszkę Wawrzyniak i Barbarę Gutaj. Ja tutaj chciałabym powiedzieć o jednej sprawie. Gdy Maria Sartowa mierzyła się z sceną Teatru Wielkiego w Poznaniu, nie zawsze to były udane propozycje. Natomiast ja mam wrażenie, że ona w musicalu się po prostu odnalazła. Ona to czuje, ona tym oddycha i to widać było w tej realizacji rozśpiewanej, roztańczonej, pełnej ruchu, wspaniałych pomysłów, bez poszukiwań wielkich, ale musical został przekazany w pełnym wydaniu ruchowym naprawdę pięknie. Ja wyszłam z tej premiery zachwycona i również sprawili się wszyscy interpretatorzy, to znaczy się tam coraz lepiej gra orkiestra. Niestety nie poprawimy warunków akustycznych i to jest fatalne, ale sama warstwa muzyczna jest po prostu coraz lepiej prezentowana.
Kolejna premiera, 27 lutego, nawiązywała do nakręconej w 1983 roku kinowej komedii muzycznej pod tytułem Lata 20, lata 30. Pomysłodawcą był wspaniały Ryszard Marek Groński, autor scenariusza do tej premiery, która nosiła hasło Nie ma jak lata 20, lata 30. Reżyserował Artur Hoffman, a kierownictwo muzyczne spoczęło w ręku Agnieszki Nagórki. Piosenki piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny, Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Zuli Pogorzelskiej, Lody Halamy, Miry Zimicki czy Ludwika Sąpolińskiego, czyli publiczność miała co wspominać i co nucić pod nosem. Znaleźliśmy w tej premierze przede wszystkim wspaniałe piosenki z przedwojennych kabaretów, a wystąpiły w tym spektaklu m.in. Joanna Chorotko, Anna Lasota, Jarosław Patycki i wspomniany wcześniej Wiesław Paprzycki. Kolorowe, wesołe, rozśpiewane
Lucyna Wynkiel
spotkanie.
Także prezentowała się w tym spektaklu. Wiele piosenek bardzo udanych. Konwencja pokazania dwóch takich, co chcą nakręcić film, sprawdziła się. A publiczność, myślę, po prostu bawiła się razem z wszystkimi.
16 maja to premiera musicalu dla dzieci Dookoła karuzeli, czyli Dziecko potrafi w reżyserii Krzysztofa Deszczyńskiego. Tutaj mieszają się różne style muzyczne, ukazując kolorowy świat piratów, rajdowców, strażaków, muzyków. Z właścicielem Wesołego Miasteczka i dziećmi publiczność rzeczywiście wyruszyła w taką niezwykłą podróż dookoła karuzeli. Zresztą to jest widowisko muzyczno-taneczne z udziałem właśnie dzieci. Był specjalny casting przeprowadzony. Wystąpili także oczywiście soliści i Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu. Ten spektakl właśnie nawiązuje do wspomnianego cyklu Dziecko potrafi, wystawianego w latach 80. i 90. w poznańskiej arenie. Notabene wyszła płyta z tego premierowego spektaklu.
Koncertem 28 czerwca Teatr Muzyczny zakończył swój sezon i powiem tak, aby te uchylone drzwi do nowoczesności otworzyły się jak najszerzej, aby soliści Teatru Muzycznego, którzy są bardzo cennymi uczestnikami poszczególnych spektakli, bo znają teatr, wiedzą, co to jest operetka, wiedzą, co to jest musical, chociaż oczywiście w musicalach pojawiają się jeszcze osoby z zewnątrz, mieli jak największą satysfakcję w prezentowanych przez siebie rolach, ale również, żeby ta satysfakcja była przekazywana publiczności. Ja bym tylko oczekiwała i mam nadzieję, że dyrektor Przemysław Kieliszewski tego dotrzyma, ażeby nasz teatr muzyczny nie tak całkowicie skręcił ku muzykalowi, bo oczywiście to bardzo ważne i bardzo cenne, ale jednak pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze miłośników owej tradycyjnej operetki. Z tego, co widzę dotychczas w programach, te dwa światy funkcjonują obok siebie, ale żebyśmy nie zatracili czegoś na rzecz czegoś.
Wysokie odbyć loty dookoła karuzeli. Wrażeń więcej jest niż ginie, trzeba tylko przymknąć oczy. Pośkręcimy się jedynie, pośkręcimy się jedynie.
zabrzmiały dwa przeboje z teatru muzycznego, z Jekylla i Hyde'a oraz z musicalu dla dzieci Kręć się, karuzelo, kręć. I z teatru muzycznego przenosimy się do szacownej Akademii Muzycznej. Akademia Muzyczna to miejsce, w którym działa Aula Nowa. To miejsce, do którego uczelnia zaprasza na koncerty, gdzie kształci młodych muzyków, gdzie pracują wybitni znawcy w każdej dziedzinie, muzycy, teoretycy, którzy także pokazują nam swoje dokonania. Akademia Muzyczna obchodzi w tym roku swój jubileusz, 95-lecia. I z tej racji poświęciła cały cykl koncertów swoim wybitnym pedagogom sprzed lat. Każdy z koncertów opatrzony był patronem swoim niejako, jakąś postacią. Myślę, że nikogo nie uroniono, a zaczęło się wszystko bardzo uroczyście, jak zwykle, w okolicach inauguracji.
Inauguracja, jak zwykle, roku akademickiego była połączona, jak na uczelnię artystyczną przypadło, z dużym koncertem symfonicznym. To był 9 października. W koncercie wzięła udział oczywiście Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej pod dyrekcją profesora Jerzego Salwarewskiego, a w programie znalazł się i Beethoven z Piątą Symfonią, i uwertura do Tannhäusera Wagnera, i tańce z galanty Kodaja. Ale tak jak mówisz, jubileusz to był dopiero styczeń tego roku, bo ten jubileusz 95-lecia Akademii Muzycznej przypada właśnie w bieżącym 2015 roku. 16 stycznia Akademicka Gala Operowa zainaugurowała te obchody wspaniałym koncertem, a motto jubileuszu to pamięci naszych mistrzów, stąd te koncerty, o których wspomniałaś. W tej akademickiej gali operowej wzięli udział pedagodzy, nauczyciele Wydziału Wokalno-Aktorskiego naszej Akademii Muzycznej: Iwona Hossa, Barbara Kubiak, Małgorzata Woltman-Żebrowska, Tomasz Zagórski, Jerzy Mechliński i oczywiście Orkiestra Symfoniczna i Chór Akademii Muzycznej pod dyrekcją profesora Warcisława Kunca. Pamiętam, że bardzo przeżyłam ten koncert. Był on rzeczywiście wspaniały. Nie tylko polegał na przepięknym zaprezentowaniu poszczególnych fragmentów, arii, duetów ze słynnych oper, ale był połączony z grą aktorską, która jeszcze w dodatkowy sposób wzbogaciła doznania publiczności. Pamiętam, że szalone oklaski rozlegały po każdym z prezentowanych utworów i koncert musiał być powtórzony w drugiej transzy jakby. Także naprawdę cenny koncert i wspaniałe osiągnięcia naszych pedagogów, wokalistów, czynnych śpiewaków, bo wszyscy ci, których nazwiska wymieniłam, to są koncertujący artyści.
Ja bym powróciła do koncertu, który odbył się w marcu. To był koncert, który zawierał dwa wielkie dzieła: Stabat Mater Karola Szymanowskiego oraz Magnificat Johanna Sebastiana Bacha. Powiem szczerze, że tak jak bardzo szanuję dokonania Marcina Sompolińskiego, bo uważam, że to jest naprawdę dyrygent, który zna od podszewki muzykę dawną. Zresztą tu wtrąćmy, bo nie będziemy miały czasu, żeby omówić szczegółowo jego speaking koncerty, których kilka mieliśmy okazję w tym roku zobaczyć. To pyszne przygody z muzyką, z pomysłem, z bardzo dobrą warstwą słowną, świetnym obrazem i ciekawymi wykonawcami. Ale akurat tu coś nie zagrało. Jeśli chodzi o Magnificat Johanna Sebastiana Bacha ze studencką orkiestrą składającą się z instrumentów dawnych, nie wszystkie elementy tam były ze sobą doskonale zgrane i także nie wszyscy soliści mi odpowiadali. Natomiast, i tu uwaga, proszę państwa, dorobił się Poznań znakomitego chóru. My jeszcze o tym chórze kilka słów powiemy, ale akademicki chór kameralny pod dyrekcją Marka Gandeckiego, który potem okazał się najlepszy na konkursie w Legnicy, był najmocniejszym punktem tego wykonania. Również nie do końca przekonałam się w Stabat Mater, chociaż było lepsze.
Ten koncert rzeczywiście bardzo podobał się publiczności, bo to był koncert uczelniany. Oczywiście zaszczycili na widowni ten koncert i pedagodzy, i władze uczelni, i masa braci studenckiej. Natomiast tak zwany szary słuchacz rzeczywiście myślę, że mógł mieć trochę wątpliwości. Ja przede wszystkim szalenie lubię, cenię Szymanowskiego i jego Stabat Mater i rzeczywiście tutaj i solistki, przede wszystkim panie, nie były w najlepszej kondycji i to jakby całościowo było troszeczkę zagonione, nie było tego oddechu, tej takiej, powiedziałabym, niebiańskości, jaką zaproponował Szymanowski. Także zgadzam się z tobą. Tak samo, jeżeli chodzi o Bacha.
Ale był koncert, a właściwie spotkanie, które wynagrodziło nam wszelkie uwagi związane z In Minus i powiedziałabym, wielki plus. Pod koniec sezonu do Akademii Muzycznej przyjechał Andrew Lawrence King. Myśmy zaprezentowali państwu rozmowę z tym wybitnym harfistą, który jest po prostu chodzącą wiedzą, jeśli chodzi o muzykę dawną. On zasiadł z grupą studentów związanych z Katedrą Instrumentów Dawnych. Solistów, wokalistów wyłowiła z grona studentów Marzena Michałowska. I proszę państwa, oni przez 9 dni przygotowali Króla Artura, operę ze wstawkami słownymi Henry Purcella. Znakomicie. Była to inscenizacja, która naprawdę nie powstydziłaby się wielu innych prezentacji w innych punktach. I co się okazuje, że w momencie, kiedy jest ten lider, który potrafi porwać, przekonać do siebie, porwać za sobą, dać mnóstwo merytorycznych uwag, to wtedy nawet krótki czas wystarczy, ażeby przygotować naprawdę bardzo piękną prezentację.
Jeżeli już wspomniałaś o istnieniu muzyki dawnej w Poznańskiej Akademii Muzycznej, to troszeczkę cofnijmy się, bo we wrześniu, w połowie, odbyła się 6-letnia Akademia Muzyki Dawnej. Te zajęcia były poświęcone muzyce średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu i tutaj Mariola Bryła jest spiritus movens z tych wszystkich działań związanych z muzyką dawną. Zakładu instrumentów historycznych, organizując spotkania, są te czwartki z muzyką dawną, to jest też cykl koncertów w miarę regularnych i jeżeli już o tym mowa, to także powstało nowe dziecko Akademii. Mianowicie swoją inaugurację w grudniu ubiegłego roku miała Kameralna Orkiestra Smyczkowa, która także bardzo często sięga do muzyki dawnej.
A ja bym jeszcze powiedziała dwie rzeczy. Z Akademii Muzycznej w Poznaniu, proszę państwa, mamy reprezentanta Poznania do zbliżającego się w październiku konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Będzie nas reprezentować Łukasz Byrdy, student profesora Waldemara Andrzejewskiego i Joanny Marcinkowskiej. Nie sposób wymienić wszystkich nagród, jakie zwieźli ze świata studenci Poznańskiej Akademii, ale chociażby wystarczy zaglądnąć na stronę Celiny Koc i mogą państwo zobaczyć, że ona praktycznie przemierza świat z konkursu na konkurs się udając. Zobaczymy, jak oczywiście ułożą się losy młodych ludzi, ale jestem przekonana, że ci, którzy w tej chwili są w tych murach, będą nas cieszyć, radować, no i będą zdobywać nagrody, a potem porywać nas swymi interpretacjami na wielkich scenach operowych lub estradach koncertowych.
Nas też bardzo cieszy współpraca Wydziału Wokalno-Aktorskiego Poznańskiej Akademii Muzycznej z Teatrem Wielkim, aczkolwiek ta współpraca mogłaby być jeszcze ściślejsza i jeszcze bardziej odpowiedzialne zadania mogłyby być powierzane młodym ludziom, studentom tego wydziału, ale w tym sezonie na przykład w kwietniu studenci wzięli udział w spektaklu opery Ravela Dziecko i czary, a 6 czerwca w sali kameralnej imienia Wojciecha Drabowicza właśnie w Teatrze Wielkim w Poznaniu miała miejsce premiera opery dla dzieci Mikołajek i inne chłopaki, w którym to spektaklu wyłącznie występowali studenci tego wydziału. W moim mniemaniu na uwagę zasługuje też inicjatywa i chęć działania młodych ludzi, studentów Akademii. Wśród nich jest Adam Domurat, tegoroczny absolwent klasy dyrygentury w klasie profesora Jerzego Salwarowskiego. Adam parę lat temu założył orkiestrę złożoną ze studentów, orkiestrę Cooperate. I muszę powiedzieć, że ta orkiestra już sobie zdobyła pewną sławę, nawet tak można powiedzieć, przede wszystkim swoim repertuarem złożonym z utworów z muzyki filmowej, ale nie tylko, bo wiadomo, że podczas tegorocznego Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej wykonała ta orkiestra trudny utwór Schoenberga
Verklärte Nacht.
Verklärte Nacht. Także myślę, że jeżeli Adam Domurat pozostanie w Poznaniu po ukończeniu studiów i będzie kontynuował swoją pracę, to ta orkiestra może też uzyskać jeszcze coraz wyższą formę.
Słuchaliśmy Tomasza Zagórskiego, który zaśpiewał pieśń Mieczysława Karłowicza, a teraz przed nami nasz kandydat do konkursu chopinowskiego Łukasz Byrdy i chopinowski nokturn. W drugiej godzinie naszego programu wyjątkowo nie będziemy słuchali muzyki, ale zaprosimy Państwa na dalszy ciąg podsumowania sezonu. A tymczasem za uwagę dziękuję Alina Kurczewska, Ewa Mikołajewska i Mariusz Siuda.